Mr. Pomianowski is Deputy Minister of Foreign Affairs of Poland. He's in charge of our Eastern policy. Are you so optimistic like your Ukrainian colleague, and do you expect as well a good summit on December between EU and Ukraine?
Thank you very much. I understand, as famous character from Nikodem Dyzma novel said, we are in Poland, so we have to speak Polish. If you allow me, then I will switch to Polish. Panie ambasadorze, panie dyrektorze, szanowni koledzy paneliści i szanowni goście. Rzeczywiście problem, który dzisiaj omawiamy, to jest jeden z najżywiej dyskutowanych problemów, którymi polska dyplomacja w czasie prezydencji się zajmuje. Było tak przed szczytem Partnerstwa Wschodniego, jest tak dzisiaj i tak już pozostanie do końca tej prezydencji, bez względu na to, czy szczyt Unia-Ukraina przyniesie parafowanie tekstu umowy stowarzyszeniowej, czy też będzie to czynność odłożona na później. Spróbujmy przyjrzeć się temu problemowi, temu zagadnieniu w nieco szerszym kontekście. Ująłbym to w trzech takich kontekstach. Kontekst polski, kontekst europejski i kontekst ukraiński. Jeśli myślimy o naszej polityce, o kontekście polskim, to myślę, że możemy w sposób jasny wyrazić nasze marzenia, nasze cele strategiczne związane z Ukrainą. Chcemy, by był to kraj nowoczesny, demokratyczny, Polsce przyjazny, dobry sąsiad. Ale jednocześnie Ukraina, właśnie jako nasz sąsiad, jako kraj, z którym jesteśmy historycznie związani, jest dla nas na tyle ważna, że będziemy współpracować z każdą Ukrainą. Nawet taką, która będzie trudnym sąsiadem, nawet taką, która oddali się od naszych marzeń i nie będzie współgrała z naszymi celami strategicznymi, bo takie jest nasze przeznaczenie, tak historia i Bóg umieściły nas obok siebie. I to współżycie, nieraz trudne, niekiedy łatwe i pozytywne, będzie trwać nadal. Chcielibyśmy, by to sąsiedztwo było sąsiedztwem naszych marzeń. Kontekst europejski. Europa oczekuje od krajów, które kandydują, które chcą wejść w skład Unii Europejskiej, przestrzegania pewnych standardów, bycia krajami przewidywalnymi, tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństw, jednostek i też funkcjonowania w ramach wspólnoty europejskiej w taki sposób, by wnosić wartość dodaną, by ta wspólnota się umacniała. Europa ma też swoje interesy jako całość i jako i poszczególni członkowie. Te interesy są niekiedy zbieżne z interesami czysto ukraińskimi, niekiedy wymagają kompromisu. Wreszcie Europa ma swoje własne problemy i priorytety. Kryzys, jaki jest obecnie w strefie euro, kryzys w ogóle, debaty europejskiej na temat sposobu zarządzania problemami w Europie, jest bardzo istotnym elementem współkształtującym postawę wobec konkretnego problemu, jakim jest przyszłość europejska Ukrainy. I wreszcie mamy kontekst europejski w wymiarze sąsiedztwa południowego, gdzie również ogromna część państw, ogromna część Unii Europejskiej jest wyraźnie bardziej zainteresowana tym regionem niż sąsiedztwem wschodnim. I czas naszej prezydencji był tym momentem, kiedy staraliśmy się odpowiednio wyrównać te proporcje, pokazać, że nie ma tutaj sztucznej dychotomii na wschód i południe, że Tak naprawdę Europa, jeżeli przestrzega swoich standardów jako głównych wytycznych swojego postępowania, a nie tak jak w przypadku sąsiedztwa południowego, wymieniała niekiedy stabilizację zawartości, to że wtedy nie ma tak naprawdę potrzeby rozróżniania i można być w równym stopniu zaangażowanym na wschodzie, jak i na południu. I wreszcie mamy kontekst ukraiński. Kontekst, który w sposób coraz wyraźniejszy zarówno dociera do Europejczyków, również za pośrednictwem Polski, dociera w sposób bezpośredni w postaci informacji płynących i od elit, i od społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina ma swoje własne interesy, są to różne interesy, są to interesy obiektywne, interesy rozwojowe, modernizacyjne tego kraju, ale są to również interesy wyrażone ustami oligarchów, którzy w średniej i w dłuższej perspektywie mają określone plany zarówno wobec Europy, jak i innych partnerów Europy, jak i rozwoju własnych mini imperiów finansowych. Mamy elity ukraińskie, których formowanie się przeżywa kryzys i to nie jest kryzys tylko związany z obecną sytuacją, ale doświadczaliśmy również tego kryzysu w sytuacji, kiedy nasze oczekiwania wobec elit ukraińskich stojących za wielką zmianą nie do końca się spełniły, nie do końca wypełniły nasze oczekiwania i nadzieje, które zarówno społeczeństwo ukraińskie, jak i my, otoczenie Ukrainy przed nimi stawialiśmy. I wreszcie mamy samo społeczeństwo ukraińskie, które jak czytamy, zarówno jeśli bierzemy pod uwagę badania opinii publicznej, ale również wypowiedzi liderów społeczeństwa obywatelskiego, to jest społeczeństwo, które już dokonało europejskiego wyboru, które tam właśnie wokół standardów europejskich i celów, które ma Ukraina do osiągnięcia poprzez integrację z Unią Europejską, w tym widzi swoją przyszłość. W tym kontekście chciałbym powiedzieć kilka słów bardzo skondensowanej oceny sytuacji bieżącej. O Europę można się targować, ale nie można Europą grać. W tym sensie każda taktyka, która byłaby obliczona na instrumentalne traktowanie procesu integracji z Unią Europejską, nie sprawdzi się. Jak wspomniałem, oceniamy, że zarówno wybór elit ukraińskich, jak i wybór społeczeństwa ukraińskiego został dokonany. I jeśli jest to szczery i głęboki, wewnętrznie zakorzeniony wybór, to taka taktyka się, taki wybór znajdzie swoje uzewnętrznienie w postaci czy zapisów umowy, czy też długoterminowych strategii. I w tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowa zostanie podpisana jeszcze, parafowana jeszcze w grudniu, czy to stanie się nieco później. Ale jeżeli jest to tylko taktyka obliczona na granie Unią, to w dłuższej perspektywie politycy, którzy przyjęliby taką formułę realizacji własnych celów, z pewnością na tym stracą. Po drugie, wydaje nam się, że pustą jest dyskusja, kto kogo bardziej potrzebuje. Czy Ukraina Europy, czy to może Europa Ukrainy bardziej potrzebuje. Przypomnę, że w czasie, kiedy Polska decydowała się na swój europejski wybór, mieliśmy tylko jednostronną deklarację ze strony Polski, że chcemy wejść do Unii. Unia w żaden sposób nie zareagowała, uznając nasze aspiracje europejskie, wskazując na perspektywę europejską. Nic takiego nie było wtedy. Powiedziano nam, pracujcie dalej, a później zobaczymy. I pracowaliśmy. Bo taki był wybór. Taki był wybór, takie było głębokie przekonanie, taka była strategia Polski. Dziś widzimy, że była to właściwa postawa. Później targowaliśmy się o poszczególne elementy rozwiązań. Ale ten wybór był szczery i głęboki. I nie zastanawialiśmy się, kto bardziej potrzebuje, czy Polska Unii, czy Unia Polski. Dziś wiemy, że to są niekonkurencyjne postulaty. To znaczy w tym procesie zawsze są dwie strony i zawsze dwie strony mają na tym procesie skorzystać. I wreszcie sytuacja wewnętrzna, to co na dzisiaj najmocniej jest obecne w mediach, również w naszej dyskusji, w ocenach, co niekiedy jest instrumentalnie wykorzystywane przez tych partnerów w Unii Europejskiej, którzy po prostu nie są zainteresowani członkostwem, czy też perspektywą i członkostwa i umową stowarzyszeniową z Ukrainą. Problematyka czysto gry wewnętrznej, politycznej, nadużywania standardów, stosowania w sposób selektywny używania systemu sprawiedliwości, czy wreszcie taktyka ambiwalentnych wypowiedzi, składanych i odwoływanych deklaracji co do sposobu rozwiązywania poszczególnych problemów, które przez ostatnie miesiące nurtują europejską i ukraińską opinię publiczną. To są bez wątpienia elementy, które w sposób znaczący utrudniają Polsce pokazywanie właściwej perspektywy zarówno społeczeństwu Ukrainy, jak i społeczeństwom europejskim. Dlaczego tak ważne jest, byśmy w tej drodze wspólnie kroczyli i byśmy Ukrainę z jednej strony zapraszali do Unii, a z drugiej strony Unię wprowadzali w codzienność życia Ukraińców. Ten element jest ważny, ale on jest zawsze ograniczony czasowo. On jest ważny, bo choć ograniczony czasowo, może mieć długofalowe skutki. I dlatego z tej perspektywy oczywiście nie możemy pozwolić sobie na potraktowanie lekce tych wszystkich sygnałów, które płyną, o których pan ambasador mówił, które z jednej strony kształtują system wyborczy, z drugiej strony wpływają wprost na scenę polityczną, eliminując poważnych konkurentów. To są wszystko bardzo ważne przesłanki do tego, by zastanawiać się, czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z taktyką, z instrumentalnym traktowaniem procesu integracji europejskiej, czy też mamy do czynienia ze szczerym wyborem tak elit, jak i społeczeństwa ukraińskiego. I w tym kontekście dzisiaj, kiedy wiemy, że praktycznie rzecz biorąc wszystkie zapisy umowy stowarzyszeniowej zostały uzgodnione, ostatnia sprawa, kwestia perspektywy europejskiej czy odniesienia per se do artykułu 49 tak naprawdę w tym kontekście jest całkowicie drugorzędna. Ale to, czy do parafowania i w ogóle czy do szczytu dojdzie, tak naprawdę trudno być z jednej strony optymistą, a nie chciałbym być pesymistą. W związku z tym przekazuję ten temat w ręce Kijowa.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Mimo wszystko dopytam, bo wszyscy uczestnicy to dyplomaci i wszyscy bardzo zgrabnie unikają jasnej odpowiedzi, ale moim obowiązkiem jest zadawać pytania jako moderatora, jako dziennikarza, więc zadam to pytanie. Co pana zdaniem musiałoby się stać, żeby do szczytu doszło i żeby ten szczyt był sukcesem? Co musiałoby się stać w najbliższych dniach, tygodniach?
Znaczy, ja myślę, że mamy tutaj do czynienia jednak z sytuacją, w której unikałbym takiego prostego targu, to znaczy, że jest do załatwienia jakaś jedna sprawa, która wymaga, która przechyla ową szalę w jedną czy w drugą stronę. To chyba nie tak. Dlatego jeżeli media czy politycy europejscy eksponują sprawę Julii Tymoszenko, sposobu jej przebiegu, czy też kontekstu, w sensie takim, że właśnie jest to dosyć selektywne użycie systemu sprawiedliwości, to jest to tylko pewien wierzchołek góry lodowej. To znaczy mamy jednak do czynienia z tendencją. Jeżeli mamy do czynienia z pewną tendencją, to oczekuje się, że ta tendencja będzie odwrócona. A oczywiście odwrócenie tendencji, którą nazwaliśmy górą lodową, to jest również odwrócenie wierzchołka tej góry. Titanic dostrzegł tylko wierzchołek, ale rozbił się o górę. Więc w takim metaforycznym ujęciu, podobnie jak pan ambasador, również jestem urzędnikiem państwowym i nie do końca mogę zastosować tutaj reguły Chatham House. Mhm.